Szybkie wózki przyjechały jak zwykle do czas. Ja nazywam się Agata Rzędowska. Elektromobilna Agata realizuje dziś Żaneta Tomala. Będziemy rozmawiać o motorsportach, o przyszłości motoryzacji, a co najważniejsze, o strefie czystego transportu w Warszawie. Ta, już wiemy, na pewno powstanie. Kiedy? Mamy też już daty. Najpóźniej do 2026 roku. Władze Warszawy zleciły duże badanie. Badanie pomiaru emisji spalin. I to badanie pokazało jasno, które auta, które pojazdy najbardziej trują powietrze w mieście. I te samochody oczywiście jako pierwsze znajdą się na cenzurowanym. Ale zanim szczegóły tego przygotowania do powstania strefy czystego transportu, chciałam się z Państwem podzielić informacją, a tak naprawdę życzyć sobie, Państwu i wszystkim osobom, które pracują w radio niestrudzenie, życzyć wszystkiego dobrego z okazji dzisiejszego Dnia Radia, polskiego święta obchodzonego właśnie 11 kwietnia. Jest ono związane z historią powstania polskiej radiofonii, a data 11 kwietnia wiąże się z rokiem 1923, kiedy to Stowarzyszenie Radiotechników Polskich przygotowało dokument Opinia Zarządu Stowarzyszenia Radiotechników Polskich w sprawie wytycznych do ustawy radiotelegraficznej. I tak to wszystko się zaczęło. Dziś chyba można śmiało powiedzieć, że radio przeżywa swój renesans. Radio to klasyczne, ale też radio podcastowe. Tego słuchają wszyscy coraz chętniej. Na całym świecie widać rosnące zainteresowanie treściami dostępnymi na żądanie. To już nie harmonogram, to już nie przyzwyczajanie się do tego, żeby włączać w odpowiednim dniu odpowiednią audycję o określonej porze, ale móc słuchać niezależnie od tego, gdzie się jest, o której ma się na to ochotę porze. Korzystamy z technologii i bardzo dobrze. Dzisiaj muzycznie będę chciała Państwa także zabrać w podróż radiową. Na początek przygotowałam utwór Beach Boysów. Posłuchajmy.
Rock and roll, sound like a falling in love. That's why God made. That's why God made the radio.
To byli Beach Boysi. That's why God made the radio, czyli dlatego właśnie Bóg stworzył radio. A ja przechodzę do wiadomości, do tych wiadomości, które zapowiadałam w zeszłym tygodniu. Warszawa przygotowuje się do wprowadzenia strefy czystego transportu. Klamka już zapadła. Wiceprezydent Michał Olszewski potwierdził to. Zresztą można się było tego spodziewać, ponieważ na władze Warszawy zostały nałożone pewne obowiązki dotyczące stworzenia strefy czystego transportu. Nałożył te obowiązki Sejmik Województwa Mazowieckiego, przyjmując program ochrony powietrza, który obowiązuje na Mazowszu. Strefa czystego transportu, w jakim będzie kształcie i jak będziemy z nią funkcjonować, to są oczywiście naturalne pytania, które sobie wszyscy teraz będziemy zadawać. Jeszcze niewiele wiemy. Wiemy natomiast to, że w tej chwili będą przygotowywane scenariusze, według których miasto będzie mogło postępować. Te scenariusze zlecono instytucji, która zajmie się tym, patrząc na różne aspekty związane z transportem w mieście. Ta instytucja już się przyjrzała temu, czym jeździmy po mieście i jak to wpływa na jakość naszego powietrza. W 2020 roku przygotowano duże pomiary i przeprowadzono ich 220 tysięcy. Obejmowały one niemal 150 tysięcy pojazdów, różnych pojazdów. Stacje pomiarowe umieszczono w 6 punktach w Warszawie, 2 przy Marywilskiej, 1 punkt przy Prymasa Tysiąclecia, 1 na Puławskiej i 2 przy Wale Miedzeszyńskim. Z tych danych, które zebrano, wiemy tyle, że najbardziej szkodzą nam stare diesle. Jak stare? No takie, które nie spełniają norm emisji Euro 5. Czyli to są samochody wyprodukowane przed 2014 rokiem. Nie od dziś wiadomo, że samochody w Polsce nie należą do najmłodszych. Średnio wiek poruszających się po stolicy aut to kilkanaście lat. 17% z tych wszystkich pojazdów ma ponad 17 lat. I te szkodzą nam najbardziej. To one emitują najwięcej pyłów zawieszonych, czyli PM-ów, i to one najwięcej emitują tlenków azotu. A tlenki azotu to są takie niesympatyczne substancje, z którymi trudno sobie poradzić, trudno się od nich odizolować. Nie pomagają tutaj zbyt skutecznie nawet maski antysmogowe noszone przy ruchliwych ulicach. A co powodują tlenki azotu? No przede wszystkim są to substancje sklasyfikowane jako kancerogenne, czyli potencjalnie mogą u nas zwiększyć szansę na to, że zachorujemy na raka. Dodatkowo obniżają naszą odporność. Dużo łatwiej, będąc narażonym stale na wdychanie tlenku azotu, łapiemy różne infekcje, zarówno bakteryjne, jak i wirusowe. Dodatkowo, jeśli chorujemy na alergię bądź jesteśmy astmatykami, to zaostrza przebieg naszych chorób. No nie jest to zdrowe także dla zwierząt, szkodzi roślinom, a także glebie. W związku z tym najlepiej eliminować te najbardziej zanieczyszczające samochody jak najszybciej. W związku z tym, że miasto już zamówiło te scenariusze, no to już też powiedziało, jaki będzie kolejny krok. A kolejnym krokiem będzie przygotowanie konsultacji społecznych. No i tutaj to Państwo będą mogli zabrać głos i powiedzieć, jakiej Warszawy z jaką strefą transportu, czystego transportu chcecie, chcemy, jak ona ma funkcjonować. To jest oczywiście etap wymagający dużych przygotowań, dużej komunikacji, dużej edukacji też, dlaczego właśnie strefa ma być w Warszawie, dlaczego w takim, a nie innym kształcie. Wiceprezydent Michał Olszewski mówił o tym, że na pewno będzie brana pod uwagę strefa obejmująca te miejsca, w których płacimy za parkowanie. Ale czy to będzie jeden do jednego dziś? Nikt tego jeszcze nie jest w stanie powiedzieć. Przyglądam się temu, co robi w tej chwili Kraków, a Kraków przygotowuje się również do wprowadzenia strefy czystego transportu dużej, śródmiejskiej, która ma spowodować, że ludzie niechętnie będą w ogóle przyjeżdżać samochodami do centrum Krakowa. No i myślę, że za jakiś czas, pewnie przed wakacjami, zaprosimy tutaj kogoś z Krakowa, żeby opowiedział, jak te prace przebiegają, gdzie natrafiono na trudności i jakie są kolejne kroki. W Warszawie, podsumowując, kroki będą następujące. Czekamy na scenariusze, później konsultowane będą te scenariusze. Ostateczny kształt zostanie przedstawiony przez samorząd do tego, żeby uchwalić strefę. No i potem to już ekspresowa ścieżka. Przepisy są, znaki są. Administracja ma szybko działać. W 2023 roku powinna się pojawić taka strefa testowa, taki pilotaż strefy warszawskiej, a do końca 2025 roku już w pełnym wymiarze. Zatem czeka nas sporo, sporo zmian. Więcej na temat samego materiału opisującego te badania, ich wyniki oczywiście, znajdą Państwo na stronie Miasta Stołecznego Warszawy. Na konferencji był też dziennikarz Radia dla Ciebie, więc w wyszukiwarce radiowej proszę wpisać strefa czystego transportu Warszawa na stronie rdc.pl i na pewno najważniejsze materiały będą łatwo dostępne. A ja zapraszam Państwa teraz na muzykę. A ta muzyka, tak jak mówiłam, będzie radiowa dzisiaj, bo dziś obchodzimy Polskie Święto Radia. Ania Karwan, słucham Cię w radiu co tydzień.
Słucham Cię.
To była Ania Karwan. Słucham Cię w radiu co tydzień. No ja mam nadzieję, że to grono słuchających szybkich wózków co tydzień cały czas rośnie. Bo tutaj ważne rzeczy omawiamy. Ciekawych gości staram się zapraszać, bywać w takich miejscach, w których warto bywać i warto rozmawiać, zadawać pytania o to, co w motoryzacji ciekawego się dzieje, a dzieje się cały czas bardzo dużo. I jedną z takich rzeczy, o których już Państwu jakiś czas temu wspominałam, było pojawienie się na rajdzie Dakar, tegorocznym rajdzie Dakar, który wystartował w styczniu, samochodów z napędami alternatywnymi. Naprawdę w tym roku było ich tam zatrzęsienie. Jednym z takich rzucających się w oczy i ze względu na to, kto siedział za kierownicą i na to, jakie to auto, było Audi. Audi, które w rękach doświadczonych, naprawdę doświadczonych kierowców osiągnęło fenomenalne wyniki w czasie Dakaru. A ten samochód niezwykły, bardzo ciekawy, zelektryfikowany, bo nie całkiem elektryczny, to jest nowe spojrzenie na to, jak można się ścigać w tak trudnych warunkach i co dają silniki elektryczne, wsparte jednak generatorem spalinowym, ale nietypowym, bo umieszczonym na pokładzie samochodu. O tym będziemy rozmawiać już za kilka minut. A muzycznie to będzie taki smaczek, przypomnienie dawnych lat w najcudowniejszym wydaniu wyśpiewanym przez Ewę Bem. Piosenka o radiu.
Smutno było starej babci pewnego wieczoru. Posłuchała sobie radia, nabrała humoru. Wrócił z pracy dziadek stary, rozdział się z kożucha. Siadł przy piecu, fajkę kurzył, radia sobie słuchał. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, przy radiu miłe dnie, wieczory, radio domowy, dobry skrzat. Co zechcesz, niech się ci z oddali na niewidzialnej, szybkiej fali. Radio to w domu cały świat, to w domu cały świat. Żyła mama na maszynie, bolały ją palce. Pokrzepiła się muzyką, radio grało walce. Kapryśiła cały ranek, Karolinka mała. Nastawiła sobie radio, już poweselała. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, przy radiu miłe dnie, wieczory, radio domowy, dobry skrzat. Szybkiej fali radio, to w domu cały świat, to w domu cały świat, to w domu cały świat.
Ewa Bem zaśpiewała nam piosenkę o radiu. Chyba nikt z taką gracją nie śpiewa jak ta właśnie artystka. Artystka, która wraca w wielkim stylu do koncertowania, więc jeśli nadarzy się Państwu okazja, żeby ją gdzieś zobaczyć na żywo, to proszę się nie wahać, tylko od razu wybierać się na to wydarzenie. A propos wydarzeń, to w zeszłym tygodniu miałam okazję zobaczyć Audi, które wzięło udział w rajdzie Dakar. I o tym właśnie Audi będzie nam opowiadał dr Grzegorz Laskowski, ekspert Audi. Spotykamy się podczas prezentacji niezwykłego samochodu. Jak ktoś kocha motoryzację, o większości samochodów tak powie, ale to jest samochód, który udowadnia, że jeszcze jest wiele do powiedzenia,
Rzeczywiście jest to samochód niezwykły. To jest samochód, który startował ostatnio w Dakarze. Nazwa tego samochodu brzmi Audi RS Q e-tron, czyli samochód, który zdecydowanie dobrze sobie radzi również w terenie, ale jego specyfika jest taka, że jest to w pełni samochód elektryczny, napędzany dwoma silnikami elektrycznymi i może pokonywać również odcinki dakarowe, które mierzą czasami 800 km, bo na pokładzie jeszcze jest silnik spalinowy z generatorem, który ładuje akumulator litowo-jonowy. Dosyć niespotykane jest to powiązanie, no ale to były jedyne możliwości, żeby faktycznie takie długie odcinki dakarowe przejechać. Czasami odcinek dakarowy ma nawet 800 km.
Ja o tym samochodzie pisałam, że on jest zelektryfikowany, nie jest elektryczny. W związku z tym, że ma ten range extender, generator. Widziałam, że tutaj panowie i panie, którzy przyglądali się po odsłonięciu tego samochodu, szukali jednak rury wydechowej.
Rzeczywiście rura wydechowa w takim samochodzie jest, no bo jest silnik spalinowy, który napędza tylko i wyłącznie generator ładujący akumulator litowo-jonowy, ale ten silnik pracuje w takich bardzo efektywnych warunkach, czyli 4,5 tysiąca obrotów, tam gdzie jest największy moment obrotowy, wtedy on najmniej paliwa spala, a z największą mocą jest w stanie ładować akumulator litowo-jonowy. I z dużą mocą, to jest nawet 220 kW mocy ładowania, czyli czas ładowania jest tutaj bardzo istotny, od 5 do 80% samochód może się naładować w jedynie 15 minut.
To jest coś, o czym elektromobilistki i elektromobiliści w Polsce marzą. Nawet stacje określane mianem dużych mocy, wciąż to jest około 50 kW w Polsce. O 150-kach marzymy, a 350-ki to jeszcze w zasadzie odległa. Chociaż nie, jak się przejedzie przez granice Polski i Niemiec, to już one są.
Już nawet w Polsce są takie stacje, bo sieć, która nazywa się Ionity, posiada stację ładowania nawet o mocy 350 kW. I to są już stacje pobudowane nieco myśląc o przyszłości. Nasze samochody w gamie Audi już potrafią się z bardzo mocnymi mocami ładować i to między innymi jest model Audi e-tron GT. 270 kW nawet, od 5 do 80% samochodu jest w stanie się naładować dokładnie w 22 minuty i 30 sekund. I to zdecydowanie upraszcza wtedy jazdę na dalekich odległościach, bo ten czas ładowania jest bardzo krótki, a też dystans do pokonania między ładowaniami jest już spory, który wynosi nawet 300 km przy takich prędkościach autostradowych.
Wracając do gwiazdy dzisiejszego wieczoru, to jest samochód, za którego kierownicą usiedli bardzo doświadczeni kierowcy. Kierowcy, którzy mają ogromne już doświadczenie, chociaż wydaje się to nieprawdopodobne, w jeździe, w prowadzeniu w ekstremalnych warunkach samochodów z napędami alternatywnymi, bo Carlos Sainz jest obecny w Extreme E. Dla mnie to jest ogromne zaskoczenie, że on się zdecydował na taką nową serię. Tutaj też to jest zupełna nowość. Matthias Ekström to jest zdobywca tytułów Pure ETCR, czyli serii absolutnie elektrycznej znowu. Niebywała sytuacja. Jak się przyciąga takie osobowości, ludzi z takim doświadczeniem, o których mówi się przez lata, że oni mają benzynę we krwi?
Myślę, że tutaj duże znaczenie ma sama marka Audi, która ma niesamowite doświadczenia w motorsporcie, z różnych dziedzin motorsportu, bo Audi startowało najpierw w rajdach, tam zdobyło wiele sukcesów. Potem były na przykład wyścigi górskie, Pikes Peak, słynny wyścig, który w 1988 roku się odbył i Audi Quattro wykręciło taki czas, przez kolejne lata nie był do pobicia. Po raz pierwszy został on osiągnięty poniżej 11 minut, dokładnie 10 minut 47 sekund. Potem Audi startowało również w wyścigach płaskich, w DTM-ie, w Stanach Zjednoczonych. Tam też doświadczenia się nam bardzo przydały. No i potem przyszła era samochodów długodystansowych, czyli wyścigi 24 godziny Le Mans. No i tutaj 13 zdobytych wygranych. To był zdecydowany sukces, wielkie doświadczenia i one są również wykorzystywane w tym samochodzie, bo już od 2012 roku w samochodach, które startowały w 24 godziny Le Mans, były to hybrydy i to było połączenie silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym i te doświadczenia ładowania akumulatorów i korzystania z poszczególnych mocy silników tutaj zdecydowanie się przydały.
Macie też doświadczenie z Formuły E, pionierski projekt, który złośliwi mówili, nie wybroni się, a jakoś szczęśliwie dotrwał do 8. sezonu i zapowiada się na dużo więcej. patrząc na ten koncept, na to, jak ten samochód wygląda, no to coś z tej formuły w nim jest, serce, można powiedzieć, ale to już jest taki krok właśnie w stronę Extreme E. Extreme E mówi, że będzie też w wersji wodorowej. Czy Audi przygląda się wodorowi?
Nie ma na razie takich planów. Audi decyduje się pójść w kierunku samochodów napędzanych silnikami elektrycznymi z wykorzystaniem akumulatorów litowo-jonowych, bo tutaj zdobyliśmy największe doświadczenia właśnie również w Formule E. Z Formuły E są silniki w tym samochodzie, nawet dwa. To potężne silniki, które mogą generować moce nawet 250 kW każdy, czyli w sumie samochód mógłby mieć 500 kW, to jest 680 koni mechanicznych, ale ze względów regulaminowych ta moc jest limitowana do 288 kW, czyli do około 390 koni. I tak to w zupełności wystarcza, żeby przyspieszać tym samochodem 4,5 sekundy od 0 do 100 km na godzinę. Prędkość maksymalna, bo to jest też interesujące, 170 km na godzinę na pustyni, w każdych warunkach praktycznie. Jest ona ograniczona elektronicznie ze względów bezpieczeństwa.
Komponenty, których użyto do wyprodukowania, no to jest jednak unikatowe, egzemplarze są kustomizowane, to nie będzie produkcja nigdy seryjna, ale pewnie też zwracacie uwagę na to, żeby to było mądre wykorzystanie materiałów i jak rozmawiam z przedstawicielami branży motoryzacyjnej, to dość łatwo uzyskać teraz informacje o na przykład cyrkularnym wykorzystaniu materiałów. Czy tutaj też są takie?
Audi jako firma bardzo dba o środowisko i nawet w seryjnych samochodach bardzo dużo materiałów jest wykorzystywanych w procesie tak zwanego recyklingu. I tu nawet mówimy o tkaninach, które są w samochodzie stosowane, bo do budowy, do użycia struktury tych tkanin wykorzystuje się butelki PET, po prostu przetworzone jako granulat. Potem z tego granulatu tworzy się włókna i z włókien coś w stylu przypominających wełnę taką naturalną. Podobnie tutaj w samochodzie Dakarowym jest dużo części do ponownego przetworzenia. Aluminium praktycznie w 100%. Nadwozie jest również bardzo lekkie, bo ono w dużej mierze jest wykonane z CFRP, czyli tworzywa sztucznego wzmacnianego karbonem, węglem. Chodzi o masę tego samochodu, która ma być jak najniższa. Regulamin mówi, że nie może być niższa niż 2 tony. No i ten samochód zbliżył się do tych 2 ton, mimo tego, że ma akumulator, 2 silniki, potężne koła. Każde koło waży 44,7 kg. Potężne koła, 94 cm średnicy.
Baterie zastosowano takie same, czy czymś one się różnią? Czy one mają inny BMS?
Technologia akumulatorów tradycyjna, tak jak w normalnych seryjnych samochodach, czyli jest to akumulator litowo-jonowy. Natomiast jego pojemność to 52 kWh. To nie jest zbyt duży akumulator, no ale z kolei ma ten silnik elektryczny, silnik spalinowy i generator, który jest w stanie go doładowywać. Akumulator nie jest zbyt duży ze względu na masę. Gdyby zastosować akumulator o pojemności 100 kWh, no to pewnie samochód ważyłby 2,5 tony i byłby mniej konkurencyjny już w rajdzie.
Czy nie było problemów z tym, że baterie się grzały w trakcie pewnie jeszcze testów?
To było duże wyzwanie na samym początku, ale potem się okazało, że to nie był żaden problem, nawet w warunkach klimatycznych Arabii Saudyjskiej, gdzie temperatury były bardzo zróżnicowane, bo w nocy było około 4 stopni, nawet 0 stopni, ale w dzień było 30 stopni. Akumulatory to doskonale zniosły te temperatury.
Silnik spalinowy, który został zastosowany w tym samochodzie, też jest niezwykłą konstrukcją.
Tak, ponieważ on pochodzi bezpośrednio z samochodów typu DTM. To są również wyczynowe samochody, które jeszcze parę lat temu startowały w serii takich wyścigów płaskich na torach. Silnik jest dwulitrowy, turbo doładowany, jego moc 610 koni nominalnie. Natomiast tutaj ze względu na efektywność ta moc została zmniejszona, zwiększony z kolei moment obrotowy po to, żeby wykorzystać ten silnik jako generator.
Kolejny krok, kolejny Dakar. Czy już coś możecie zdradzić?
Cały czas trwają przygotowania do następnego Dakaru. Odbył się już 2. rajd w tym roku. Rajd Abu Dhabi Desert Challenge. Startował w nim tylko 1 nasz samochód i kierowca Stefan Peter Hansel. Dojechał do mety na miejscu 1. z ponad półgodzinną przewagą nad następnym kierowcą. I to pokazało, w jakim miejscu obecnie są samochody Audi.
Ten kierowca to jest żywa legenda Dakaru, ale nawet
tak doświadczonym zawodnikom. Tutaj akurat przykład Carlosa Sainza chciałam przywołać. Zdarzają się sytuacje trudne, stresujące. On się w pierwszej rundzie zgubił.
Tak, już na drugim odcinku były potężne problemy nawigacyjne. Niedokładnie była opisana trasa i to dotyczyło kilkudziesięciu kierowców, akurat z tych z czołówki. No i dwóch naszych kierowców załapało się na to poszukiwanie tego celu dojazdu do mety. W tym samym czasie Stefan Peter Hansel uszkodził swoje zawieszenie, także gdyby jechał, może pomógłby swoim kolegom, no ale niestety stracili około 1,5 godziny na tym odcinku i to już spowodowało, że oni się nie liczyli do końca rajdu w tej czołówce, chociaż rajd i tak się zakończył pełnym sukcesem, bo wszystkie trzy samochody dojechały do mety, no a poza tym Audi już w dalszej części Dakaru wygrało 4 razy.
To był Grzegorz Laskowski, ekspert Audi. Muzycznie pozostajemy wciąż w klimatach radiowych. No nie mogło zabraknąć tego utworu. Ja wiem, że na pewno Żanecie Tomali się spodoba. Radio Gaga, Queen. We'll be right back. fenomenalny utwór, który chyba się nigdy nie zestarzeje, czyli Radio Gaga zespołu Queen. To był taki przytyczek w nos wtedy skierowany do osób, które nadzorowały to, co jest udostępniane, puszczane w radio rozgłośniach radiowych w Wielkiej Brytanii. Nie szło to wtedy z duchem czasu i tak artyści dawali znać, upust może dawali swojemu niezadowoleniu. A swoje niezadowolenie z sytuacji na świecie i z tego, że wciąż jest kupowanych bardzo dużo surowców od Rosji, można wyrazić na wiele sposobów. Jednym z nich, do czego przekonują specjaliści i specjalistki, jest nakładanie prywatnych sankcji. A te z jednej strony wydają się dość błahe i niepozorne i takie nie mające zbyt dużej wartości, ale jeśli pomnożymy takie działania przez miliony mieszkanek i mieszkańców Europy, to może się okazać, że rzeczywiście wpływamy na to, ile surowców jest zużywanych i ile kupowanych, zamawianych. Co możemy robić? Przygotowano kampanię o 19 sankcjach, które można samemu nałożyć na Rosję. I wśród tych sankcji są takie całkiem oczywiste, jak noga z gazu na autostradzie i ograniczenie zużycia paliwa. Tutaj przekonują nas eksperci do tego, że redukcja nawet o 10 km na godzinę da już znaczące różnice. Namawiają nas eksperci też do tego, żeby unikać podróży biznesowych, wybierać alternatywne sposoby komunikacji, żeby przesiąść się przynajmniej raz w tygodniu z samochodu do komunikacji publicznej, zastąpić prywatne auto choć raz w tygodniu transportem publicznym. To nie jest aż takie trudne, żeby wyłączać silnik, kiedy się zatrzymujemy. No tutaj przychodzą też z pomocą w Polsce oczywiście przepisy, które nakładają taki obowiązek. Powyżej minuty postoju powinniśmy auto spalinowe wyłączyć, żeby przykręcać temperaturę ogrzewania w domu. Zbliża się tak naprawdę już taka w pełnym rozkwicie wiosna, więc tutaj będziemy mieć coraz mniejsze pole do popisu, ale każdy, kto mieszka w domu, wie, że ten sezon grzewczy to jest dobrych kilka miesięcy i że taka redukcja na termostacie nawet o jeden stopień naprawdę daje różnicę. Wyliczono, że gdybyśmy wszyscy w Europie przykręcili to ogrzewanie o jeden właśnie stopień, to tych metrów sześciennych gazu, który kupowany jest z Rosji, można by było zredukować naprawdę dużo. Chyba tyle, ile zużywa w ciągu roku cała Polska. Dodatkowo przekonują nas specjaliści do konieczności spojrzenia na stan techniczny naszych samochodów, naszych pojazdów i między innymi zadbanie o to, żeby były dobrze napompowane opony. O tym ja już Państwu mówiłam tutaj wraz z ekspertami od ogumienia, że to w przypadku samochodów elektrycznych naprawdę wpływa na zasięg, ale też w przypadku samochodów spalinowych wpływa na spalanie benzyny i ropy. Jesteśmy też namawiani do tego, żeby kupować lokalne produkty spożywcze, wybierać to, co jest organiczne. No tutaj oczywiście też odgrywa rolę transport z odległych miejsc. Lepiej kupować to, co wyprodukowano na miejscu. Ograniczyć też ciepłe prysznice i kąpiele w wannie, no bo wodę czymś trzeba podgrzewać. Wyłączać wszystkie urządzenia elektryczne, które mamy powtykane do kontaktu i które czasem niepotrzebnie pobierają dodatkową energię. Pakować pralkę i zmywarkę do pełna i dopiero wtedy uruchamiać. To też jest sposób na to, żeby oszczędzać energię, czyli nie kupować na przykład gazu do elektrowni. Tutaj na stronie mysanctions.com napisano też o tym, żeby starać się wykonywać pracę z domu. To będzie bardzo trudne na pewno dla wielu z nas po 2 latach pandemii. Chociaż w wielu biurach słyszę, że zaczęły działać hot deski, czyli nie wszyscy wracają do tych miejsc pracy, z których zostali wysiudani 2 lata temu przez koronawirusa. Teraz trzeba się umawiać, zamawiać biurka i dopiero wtedy przychodzić do biur. Taka zmiana, ale nie wszyscy przecież pracują w biurach i nie wszyscy mogą sobie pozwolić na taką pracę z domu. Oczywista rzecz, o której znowu nam tutaj specjaliści przypominają, to jest gotowanie wody w czajniku w takiej ilości, której naprawdę potrzebujemy. Jeśli korzystamy z klimatyzacji, to należy też ograniczyć jej zakres, czyli wytrzymać jednak w ciepełku i nie chłodzić się aż tak mocno. Częściej wietrzyć zamiast włączać klimatyzację. To też jest dobra rada nie we wszystkich miejscach w Polsce, bo dopiero co mówiłam Państwu o tych zanieczyszczeniach NOx-ami i PM-ami w Warszawie, które nam serwują między innymi pojazdy. Tutaj trzeba wyważyć, co jest zdrowe, a co jest rozsądne. Namawiają nas tutaj też, żeby nałożyć taką sankcję i tam, przyznam szczerze, bardzo mi się podoba, przestać prasować ubrania. To do mnie przemawia naprawdę i to jest oszczędność czasu i energii i nie trzeba się tam mordować z kablami, żelazkami, rozstawianiem deski. Myślę, że to zastosuję bez większego problemu. Wystosowano też taką prośbę, żeby częściej używać schodów niż wybierać windę. Staram się to robić, polecam. Nagle okazuje się, że na przykład w ten sposób można dodatkowych kilkaset, a nawet kilka tysięcy kroków aktywność fizyczną dzienną konieczną do zdrowego funkcjonowania poprawić. Kolejne ostatnie trzy punkty, o których mowa na stronie mysanctions.com, to używanie ciepłej wody, tylko wtedy takiej wody ciepłej, no bo trzeba ją podgrzewać, kiedy jest to koniecznie niezbędne. Ograniczenie podróży samolotem na rzecz kolei to jest bardzo dobry pomysł, chociaż bardzo czasochłonny w niektórych momentach i sama wielokrotnie byłam w takiej sytuacji, co wybrać. Nie jest to łatwe, szczególnie jeśli podróżuje się w pojedynkę, to nie zawsze te połączenia są o takich porach i w takich miejscach, w których osoba podróżująca samotnie czułaby się bezpiecznie, zatem tutaj też rozwaga. No i na sam koniec wymiana żarówek na LED-owe. Na te super energooszczędne. Ja wiem, że wciąż wiele osób ma jakieś obawy co do żarówek LED-owych, ale proszę mi wierzyć, ta technologia jest cały czas doskonalona. Jest duży wybór tego, jakim światłem świecą, o jakiej barwie, jakiej temperaturze barwy można dobrać do swoich oczekiwań. Mają dużo lumenów, mogą mieć mniej. Są już też takie, które można montować w urządzeniach ze ściemniaczami. Zatem znowu technologia, która może nam pomóc w takim codziennym funkcjonowaniu. No ale jednak najważniejsze z perspektywy szybkich wózków to noga z gazu i to niezależnie, czy jeździmy samochodem elektrycznym, czy samochodem spalinowym. Tutaj oszczędności zawsze się przydadzą, a specjaliści od bezpieczeństwa jeszcze powiedzą, że to nam będzie tylko służyć, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa na drogach. Pomału będę się już z Państwem dziś żegnać, w tym szczególnym dla radiowców dniu, w którym w Polsce obchodzimy Dzień Radia. Przypomnę, 11 kwietnia od 1923 roku muzycznie pożegnam się z Państwem, też oczywiście utworem związanym z radiem. Cofniemy się do szalonych lat 80. z tego co ja pamiętam. Video killed the radio star. Dziękuję bardzo za uwagę. Agata Rzędowska, elektromobilna Agata przy mikrofonie, a realizowała, za co bardzo dziękuję, Żaneta Tomala dzisiaj.
intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.